Niektórzy mnie znają, niektórzy nie. Mam na imię Janusz, jestem członkiem drugiego zboru baptystów na Pradze. Jestem tam przewodniczącym Rady Zborowej. Oprócz tego jestem pracownikiem organizacji misyjnej Ruch Chrześcijański MT28. Także tyle prezentacji o mnie. No i dziękuję za ten przywilej, że będę mógł dzielić się Słowem Bożym. Zacznę od takiej mojej historii z mojego życia. Wiele lat temu urządzaliśmy swoje mieszkanie na Natolinie i podjąłem samodzielną próbę wymiany umywalki. A ponieważ nie jestem osobą techniczną, tylko bardziej takim półartystą, to nie szło mi to dobrze. Więc odzywała się stara natura, więc złościłem się przy tym, no bo mi się nie udawało. Mój syn, który miał 4 lata, nieco ponad 4 lata, i przyglądał się moim zmaganiom i w pewnym momencie powiedział: a może by tak się pomodlić? No i to była dobra rada. To była bardzo dobra rada i pomodliłem się i rzeczywiście w ciągu krótkiego czasu rozwiązałem problem, nad którym zmagałem się kilkadziesiąt minut. No była dobra rada, tylko to powinno być odwrotnie. To ja powinienem dawać taką radę mojemu synowi. To ja powinienem być dla niego przykładem tego, że właśnie w trudnych sytuacjach należy się modlić. A tymczasem to 4-letnie dziecko udzieliło mi ważnej lekcji. No więc tak czasem bywa. Czasem tak bywa w życiu, że takie paradoksalne sytuacje, że to uczniowie udzielają lekcji nauczycielom albo osoby, które są w pozycji uczenia się, udzielają lekcji tym, którzy uczą. I jeżeli te osoby, które są w tej pozycji nauczyciela, mają dobrą postawę, to potrafią skorzystać z tej lekcji, bo w zasadzie tak naprawdę wszyscy do końca życia się uczymy. I dzisiaj przeczytamy historię biblijną, w której żebrak udzielił lekcji duchowym przywódcom Izraela. Mam na myśli fascynującą historię uzdrowienia ślepego od urodzenia, opisaną w 9 rozdziale Ewangelii Jana. Więc najpierw przeczytam ten fragment. To jest dłuższy fragment, ale poradzimy sobie. A przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. I zapytali go uczniowie jego, mówiąc: mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Po tych słowach splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto, i to błoto nałożył na oczy ślepego i rzekł do niego: idź, obmyj się w sadzawce Siloe, to znaczy posłany. Odszedł tedy, obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. A sąsiedzi i ci, którzy go przedtem widywali jako żebraka, mówili: czyż to nie jest ten, który siedział żebrząc? Jedni mówili: to jest on, inni mówili: nie, ale jest do niego podobny. On zaś rzekł: to ja. Mówili tedy do niego: jak więc otworzyły się oczy twoje? A on odpowiadając rzekł: człowiek, którego zwą Jezusem, uczynił błoto, pomazał oczy moje i rzekł mi: idź do sadzawki Sylo, obmyj się. Poszedłem więc, a obmywszy się przyjrzałem. Rzekli do niego: gdzie on jest? Odpowiedział: nie wiem. Poprowadzili wówczas tego, który przedtem był ślepy, do faryzeuszów. A był właśnie sabat, w tym dniu, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył oczy jego. Pytali go więc również faryzeusze, w jaki sposób przejrzał. A on im rzekł: nałożył błoto na oczy moje, obmyłem się i widzę. Na to niektórzy faryzeusze rzekli: człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega sabatu. Inni natomiast mówili: jakże może człowiek grzeszny dokonać takich cudów? I nastąpił rozłam wśród nich. Rzekli tedy znów do ślepego: co sądzisz o nim, skoro otworzył oczy twoje? A on odpowiedział: to prorok. Żydzi jednak nie chcieli wierzyć, że był ślepy i przejrzał, dopóki nie przywołali rodziców tego, który przejrzał, i zapytali ich, mówiąc: czy to nie jest syn wasz, o którym mówiliście, że się ślepym urodził? Jakże więc teraz widzi? A odpowiadając, że rodzice jego rzekli: wiemy, że to jest syn nasz i że się ślepym urodził. Lecz jakim sposobem teraz widzi, nie wiemy. Albo kto otworzył oczy jego, także nie wiemy. Jest dorosły, pytajcie go, niech sam o sobie powie. Tak mówili rodzice jego, bo bali się Żydów, albowiem Żydzi już postanowili między sobą wyłączyć z synagogi każdego, kto wyzna, że on jest Chrystusem. Dlatego rodzice jego mówili: jest dorosły, zapytajcie go. Przywołali więc ponownie człowieka, który był ślepy, i rzekli do niego: oddaj chwałę Bogu, my wiemy, że człowiek ten jest grzeszny. A on odpowiedział im: Czy jest grzeszny, nie wiem. To jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego, cóż ci uczynił, jakże otworzył oczy twoje? Odpowiedziałem, już wam mu powiedziałem, a nie słuchaliście. Co jeszcze chcecie słyszeć? Czy i wy chcecie zostać uczniami jego? Złorzeczyli mu więc, mówiąc, ty jesteś uczniem jego, a my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza, lecz skąd ten pochodzi, nie wiemy. Odpowiadając, ów człowiek rzekł do nich, to rzecz dziwna, że nie wiecie, skąd on jest, a przecież otworzył oczy moje. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, który jest bogobojny i pełni wolę jego, wysłuchuje. Odkąd świat światem nie słyszano, żeby ktoś otworzył oczy ślepo-narodzonego. Gdyby ten nie był z Boga, nie mógłby nic uczynić. Odpowiadając, rzekli do niego, tyś się cały w grzechach urodził i chcesz nas uczyć? I wyrzucili go. A gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili i gdy go spotkał, rzekł, czy wierzysz w Syna Człowieczego? A on odpowiadając, rzekł, któż jest to Panie, by mógł w Niego uwierzyć? A Jezus rzekł do niego, widziałeś go już, a jest nim właśnie ten, co rozmawiał z tobą. Ów rzekł, wierzę Panie i oddał mu pokłon. I rzekł Jezus, przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. A gdy to usłyszeli ci faryzeusze, którzy z nim byli, rzekli mu, czy i my jesteśmy ślepi? Rzekł im Jezus, gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu, ale że teraz mówicie, widzimy, przeto pozostajecie w grzechu. Dotąd mamy wspaniałe Słowo Boże. Pomodlę się. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoje wspaniałe Słowo, za wielkość i głębię tego, co objawiłeś o sobie. Dziękuję za ten piękny fragment i proszę, Panie Boże, abyś użył mnie i prowadził nas w poznaniu tego fragmentu lepiej, także żeby ten fragment stał się dla nas nauką i pouczeniem, jak mamy żyć i jak zbliżać się do Ciebie i kim Ty jesteś. Prosimy, otwórz nasze oczy na prawdę Twojego Słowa. W imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Nadałem tytuł temu naszemu rozważaniu Niewidomy, który widzi i duchowi przywódcy, którzy pogrążają się w ciemności. W Ewangelii według świętego Jana jest opisanych 7 tylko cudów. Inne Ewangelie opisują ich dużo więcej. 7 cudów, Jan nazywa je nawet znakami. I te cuda nie są jakimiś przypadkowymi popisami mocy Jezusa, tylko każdy z nich jest bardzo precyzyjnie wydarzeniem, precyzyjnie zaplanowanym przez Boga, żeby coś objawić, jakąś prawdę o Jezusie. Ten jest 6. 7, ostatnim jest wskrzeszenie Łazarza. Pięknie byłoby wszystkie przeczytać i wszystkie przeanalizować, ale dzisiaj skupimy się tylko na tym jednym, który, no jest to nie ukrywam, to jest mój ulubiony rozdział Ewangelii Jana. Jest fascynujący, jest piękny, jest żywy i budzi mój podziw. Ale zanim go przeanalizujemy, trzeba zbadać kontekst. W jakim to się momencie wydarzyło? Otóż od 7 rozdziału czytamy o pobycie Pana Jezusa w Jerozolimie na święcie namiotów. Święto namiotów to było święto, które było tygodniowe, tydzień trwało i wtedy Izraelici pielgrzymowali do Jerozolimy. To było święto żniw, czyli to był początek października, gdzieś tam 2 tygodnie po Jom Kippur, po Dniu Pojednania. Więc już wszystko było sprzątnięte w stodołach, w spichlerzach, więc Żydzi świętowali urodzaj, jeżeli był, dziękowali Panu Bogu. Też codziennie była procesja do właśnie sadzawki Siloe po wodę i arcykapłan wylewał tę wodę na ołtarzu, bo to była modlitwa o deszcz, bo zaczynała się pora deszczowa. Zima to była w Izraelu pora deszczowa i od deszczów zimą zależał urodzaj w następnym roku. Więc Pan Jezus poszedł na to święto. No i czytamy w 8 rozdziale, w wersecie 12, że w pewnym momencie tego święta Pan Jezus lubił takie prowokacje. Stanął i wygłosił taką, to jest 8 rozdział, 12 werset, taką deklarację. Powiedział, ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. I teraz ważne, w jakich okolicznościach to wygłosił. Wieczorem, tuż przy dziedzińcu kobiet, bo jest, czytamy, że obok skarbca, to było tuż przy dziedzińcu kobiet. I wtedy w czasie święta namiotów na dziedzińcu kobiet płonęły takie 4 menory, takie na wysokich słupach, które rozświetlały i świątynię, i po okolice świątyni. I pamiętajmy, że to były czasy, kiedy nie było oświetlenia elektrycznego w miastach, więc w miastach było ciemno, a w okolicach zwrotnikowych o 6 wieczorem się robi ciemno i koniec. Jest ciemno i już. I w blasku tych menor Jezus złożył taką jawną deklarację, że jest światłością świata. I oczywiście Żydzi, słuchacze jego, nie uwierzyli. I rozpętała się dyskusja, która trwa do końca 8 rozdziału i kończy się dyskusja jedną z najmocniejszych deklaracji o boskości Jezusa, którą Pan Jezus wygłasza w 58 wersecie 8 rozdziału. Mówi, zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham był, jam jest. I to jest bardzo jawne powołanie się na imię Boga, jestem, który jestem. I też mówi o odwiecznym trwaniu swoim. I Żydzi zrozumieli to, porwali kamienie, chcieli go ukamienować, ale Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni. I mamy 9 rozdział. I zaraz po tym, prawdopodobnie następnego dnia, albo za 2 dni, spotkał tego niewidomego żebraka. I mamy początek tej historii, wersety od 1 do 5. Mamy najpierw rozmowę Jezusa z uczniami, bo dla uczniów ten żebrak jest kuriozum. Kuriozum teologiczne. No bo jak, kto, zastanawia się, kto zgrzeszył? On czy jego rodzice, że się urodził ślepym? Bo jest kaleki od urodzenia, a wobec tego uczniowie zdradzają taką mentalność, że jeżeli komuś się przydarzyło nieszczęście, kalectwo wrodzone, to musi być, czy w ogóle jak się komuś wydarza nieszczęście, to musi być skutkiem jakiegoś grzechu tego człowieka. A co w takim razie z kimś, kto ma wrodzone kalectwo? Czy zgrzeszył w okresie prenatalnym, czy też może zgrzeszyli jego rodzice. I w Księdze Wyjścia, którą dzisiaj czytaliśmy, ale wcześniejszym, w 20 rozdziale, 5 wersecie, prawo mojżeszowe mówi o tym, że Bóg karze winę ojców na synach do 3. i 4. pokolenia. Więc to mogła być podstawa do takiego myślenia. Również w Księdze Powtórzonego Prawa ona się kończy serią błogosławieństw dla tych, którzy będą przestrzegali prawa i przekleństw dla tych, którzy nie będą przestrzegali prawa. Wobec tego w mentalności Izraela było takie przekonanie, że jest taka mechanistyczna zależność. Jeżeli przestrzegasz Bożego prawa, będziesz ci się dobrze wiodło. A jeżeli spotkało cię nieszczęście, to musiałeś zgrzeszyć. Powstaje pytanie, czy tego uczy Stary Testament? Otóż nie. Tego nie uczy Stary Testament. W Starym Testamencie wprawdzie są te fragmenty, które odczytałem. Jest obietnica błogosławieństwa za przestrzeganie prawa i ostrzeżenie o przekleństwie za nieprzestrzeganie prawa, ale jest też bardzo wiele przykładów ludzi, którzy przestrzegali prawa, byli posłuszni Bogu, a jednak spotykały ich nieszczęścia. Na przykład Józef. On trafił do więzienia dlaczego? Czy dlatego, że zgrzeszył? Nie. Dlatego, że nie chciał zgrzeszyć, trafił do więzienia. Dawid tułał się i był ścigany przez Saula, który był przekonany, że Dawid knuje przeciwko niemu, a Dawid nie knuł przeciwko niemu. Czyli spotykały go nieszczęścia, problemy, cierpienia, chociaż nie zgrzeszył. W Psalmie 34, w wersecie 20 czytamy: wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. Więc są pewne fragmenty Starego Testamentu, które przeczyłyby takiej prostej zależności. Ale co najważniejsze, w Starym Testamencie, czyli w Biblii Hebrajskiej, tkwi Księga Hioba, która jest właśnie polemiką z takim mechanistycznym rozumieniem. Jeżeli będziesz przestrzegał prawa, będzie cię dobrze wiodło, a jeżeli spotkało cię nieszczęście, to musiałeś zgrzeszyć. Bo właśnie na Hioba spadły liczne nieszczęścia i żadne z nich nie było skutkiem grzechu Hioba. I to wiemy, bo narrator Księgi Hioba na samym początku to wspomina. Przyjaciele Hioba próbują mu to wmówić, ale to nie jest prawda. Hioba spotkały nieszczęścia nie dlatego, że zgrzeszył. I Pan Jezus wyjaśnia. Pan Jezus daje uczniom odpowiedź na ten problem, że oni powierzchownie myślą na temat prawa Bożego. On wyprowadza ich z błędu i wskazuje na co? Na suwerenność Bożą. Że ów człowiek urodził się ślepym nie na skutek swojego grzechu, czy na skutek grzechu jego rodziców, ale po to, żeby na nim objawiły się wielkie dzieła Boże. I za chwilę te dzieła się objawią. I dalej mamy w wersetach od 6 do 7 procedurę uzdrowienia. I zwykle jak analizuję cuda Pana Jezusa, to zadaję sobie pytanie, czy osoba ta, która jest uzdrowiona, miała wiarę, żeby uzyskać uzdrowienie? Nie wiemy. Narrator nic nie mówi. Nawet ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że ten uzdrowiony niewiele wiedział o Jezusie. Z dalszej części tego rozdziału wiemy, że niewiele wiedział o Jezusie. Nie widział go, bo był niewidomym. Nie wiedział, kto to jest. Usłyszał tylko, że jakiś nauczyciel ze swoimi uczniami rozmawia na temat jego wzroku. I Pan Jezus raczej wygląda na to, że podejmuje swoją własną, suwerenną decyzję, że uzdrowi wzrok tego ślepego. I co robi? No ze śliny swojej i prochu ziemi czyni błoto. Pomazał oczy tym błotem i powiedział do tego człowieka, żeby poszedł, obmył się do sadzawki Siloe. To jest sadzawka na południowej części Jerozolimy. Niedawno została odkopana. Chyba na początku XXI wieku. I ten niewidomy poszedł. Czy uwierzył, że może zostać uzdrowiony? Nie wiemy. Tekst o tym nie mówi. Na pewno było to dla niego pewnym wyzwaniem, bo jeżeli on był niewidomy, zupełnie niewidomy, to on pewnie poruszał się w obrębie miasta, które znał z dotyku, prawda? Prawdopodobnie już sam wyćwiczył wielokrotnie chodząc na to swoje stanowisko żebrania, że tam dochodził sam, bo wiedział, jakie są bruki, gdzie jest dziura w bruku, gdzie są jakieś ściany i potrafił dojść. Ale jeżeli ta sadzawka była dalej, to musiał kogoś poprosić, żeby go zaprowadził. Nie wiem, jak to było. W każdym razie poszedł, obmył się i odzyskał wzrok. Dlaczego poszedł? Czy uwierzył? Czy miał mglistą nadzieję, czy też po prostu miał dyskomfort, że błoto zasychało mu na powiekach. Być może to było powodem, dla którego poszedł i odzyskał wzrok. I odzyskał wzrok. I potem mamy następny fragment w wersetach 8-12. Uzdrowiony przyszedł do swojej rodziny. Wyszedł z rano niewidomy żebrak, przychodzi widzący. No to wzbudziło niemałą sensację. Znajomi i rodzina myśleli, że to kto inny, tylko ktoś do niego podobny. Albo jednak myśleli, że to jest ten sam. Więc on wyprowadził z błędu. To jestem ja. No więc zaczęli zadawać mu pytanie, co, jak to się stało, bo przecież to jest niebywałe. Żeby ktoś, kto jest niewidomy od urodzenia, odzyskał wzrok. Więc i tu mamy bardzo ważny szczegół, bo ten uzdrowiony mówi tak, że człowiek, którego zwą Jezusem, czyli niewiele wiedział o Jezusie, jakiś człowiek, który ma na imię Jezus, pomazał moje oczy, poszedłem, obmyłem się i widzę. Najwyraźniej ten człowiek nie wiedział za wiele o Jezusie, nie dotarło do niego, że to jest wielki uzdrowiciel, chociaż to jest mniej więcej połowa z publicznej działalności Jezusa, więc nie usłyszał o nim, nie wiedział, kim on jest, więc najwyraźniej nie miał jakichś większych powodów, żeby mu zaufać, więc wydaje się, że ten cud był bardziej raczej suwerennym aktem Bożym dokonanym przez Jezusa. Tym bardziej, że czytamy tam, że Pan Jezus mówi, musimy wykonać dzieła tego, który mnie posłał. Czyli Jezus uznał to uzdrowienie, że ma to dokonać tego uzdrowienia jako dzieło, któremu polecił Ojciec. Ale skoro nastąpiło uzdrowienie cudowne, wobec tego sąsiedzi i znajomi, być może rodzina, stwierdzili, że to jest sprawa duchowa. A skoro to jest sprawa duchowa, to trzeba, żeby ją rozpatrzyli specjaliści, czyli faryzeusze. I zaprowadzili tego człowieka do faryzeuszy i czytamy w wersetach od 13 do 17, no powiedzmy to, rozprawę czy badanie sprawy przez faryzeuszy. I tu pojawia się problem. Tu narrator mówi, że akurat wtedy był sabat, kiedy Pan Jezus uczynił błoto ze swojej śliny i pomazał oczy tego niewidomego. Więc jest problem. Więc faryzeusze, podobnie jak rodzina i znajomi, pytają tego człowieka, co się stało, że odzyskał wzrok. On znów zwięźle odpowiada, że Jezus nałożył błota na jego oczy, obmył się i on i widzi. No więc to jest oczywisty cud. Oczywisty cud powinien wzbudzać entuzjazm u faryzeuszy. Tym bardziej, że w 35 rozdziale Księgi Izajasza, w 5 wersecie czytamy, że kiedy Mesjasz przyjdzie, otworzą się oczy ślepych. Czyli to jest oczywisty cud, który jest jednocześnie cudem, jakiego będzie dokonywał Mesjasz, czyli cudem mesjańskim. Wobec tego faryzeusze badający tę sprawę, którzy znali Pisma, powinni powiedzieć: o, mamy Mesjasza. Ale tymczasem nie. Tymczasem nie zareagowali entuzjazmem, bo powiedzieli: ten człowiek nie może być z Boga, bo nie przestrzega sabatu. Sabatu nie przestrzega. Czyli dla nich nie zwrócił uwagi, że to jest cud mesjański, tylko zwrócił uwagę na to, że nie przestrzega sabatu, że to nałożenie błota było złamaniem sabatu, ale inni faryzeusze byli jednak pod wrażeniem tego, czego dokonał Jezus, i stwierdzili, że nikt bez Boga nie mógłby takiego wielkiego cudu uczynić. Więc powstał rozłam w środowisku faryzeuszy. Ale zapytali tego uzdrowionego, co on o nim myśli. I tu już jest pewien progres. Najpierw mówił: człowiek imieniem Jezus, a teraz mówi: to jest prorok. Dlaczego prorok? No dlatego, że w historii Izraela cudów dokonywali najczęściej prorocy. Więc myśli, że to jest prorok. No i potem mamy fragment od 18 do 23 wersetu, który jest bardzo ciekawy i bardzo psychologicznie prawdopodobny, ponieważ Żydzi, to znaczy faryzeusze, nie chcieli wierzyć, że ten człowiek był ślepym i został uzdrowiony. I pytanie powstaje, skąd u nich ten sceptycyzm? No właśnie, skąd u nich ten sceptycyzm? Dlaczego im ten cud tak nie leży? Otóż w 8 rozdziale, w 13 wersecie, zaraz po tym, kiedy Pan Jezus głośno oświadczył, że jest światłością świata i kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, faryzeusze, czytamy tam, powiedzieli: ty sam o sobie świadczysz, świadectwo twoje nie jest prawdziwe. Czyli właśnie faryzeusze i prawdopodobnie ci sami faryzeusze, którzy teraz badają sprawę tego uzdrowienia, wtedy nie uwierzyli w tę deklarację Jezusa, że on jest światłością świata. Nie uwierzyli, a teraz okazuje się, że Jezus wyprowadził człowieka, który od urodzenia był w ciemności, do światła. Co to znaczy? To znaczy, że jest światłością świata. Czyli ten cud tak naprawdę dowodzi, że Jezus jest światłością świata. I jeżeli ci faryzeusze byli myślącymi ludźmi, a myślę, że byli, to mogli skojarzyć to i dlatego im ten cud tak bardzo nie leżał. Dlatego chcieli sobie próbować znaleźć argument, że być może ten człowiek tylko udawał niewidomego. I takie rzeczy bywały. Bywały takie rzeczy, że ktoś udawał kalectwo, żeby żebrać, prawda? Żeby zyskiwać jakieś zarobki. Więc zawołali rodziców tego człowieka. I tu też jest bardzo ciekawy fragment, bo rodzice prawdopodobnie byli w tej grupie, która badała pierwszy raz tę sprawę, w grupie rodziny i znajomych, więc wiedzieli, że to Jezus uzdrowił tego ślepego, ale nie chcieli tego powiedzieć. Nie chcieli tego powiedzieć, tylko mówili: to prawda, że on jest naszym dzieckiem, prawda, że urodził się ślepym, natomiast jak odzyskał wzrok, ani kto go uzdrowił, nie wiemy. Wiedzieli. Nie wiemy dlaczego, bo bali się Żydów. Bali się Żydów, dlatego że czytamy w wersetach 22-23, bo Żydzi już postanowili wykluczyć z synagogi każdego, kto wyzna, że ten jest Mesjaszem. I trzeba sobie pamiętać, że ci ludzie, rodzice tego człowieka, żyli naznaczeni piętnem braku Bożego błogosławieństwa. Bo ta mentalność, że jeżeli komuś się rodzi kalekie dziecko, była bardzo powszechna w Izraelu w tamtych czasach, nawet do dziś trwa. Wobec tego ci ludzie żyli pod piętnem, że mają dziecko ślepe od urodzenia, wobec tego nie mają Bożego błogosławieństwa. Wobec tego dla nich miejsce w synagodze było niezwykle ważne. Miało dla nich poczucie przynależności religijnej. I gdyby teraz oni zostali wykluczeni z synagogi, to tak, z jednej strony są napiętnowani, że mają dziecko kalekie, syna kalekiego, drugie jeszcze zostają wyrzuceni z synagogi, więc wobec tego oni chcieli zachować tę minimalną, tę kruchą swoją pozycję społeczną. Nawet można się domyślać, że mogli traktować tego syna jako pewne swoje przekleństwo, że przez niego, przez to jego kalectwo oni są poddani pod jakiś społeczny ostracyzm. Oni są uważani za grzeszników, bo im się urodziło kalekie dziecko. I nie dotarło do ich świadomości, że Jezus właśnie zdjął to brzemię kalekiego syna z ich rodziny. Że powinni dziękować Jezusowi za wielki cud, którego ich syn doświadczył. Ta lojalność wobec lokalnej społeczności była dla nich niezwykle ważna. Więc mamy dalej, faryzeusze nie uzyskali od rodziców tego, co chcieli. Wobec tego czytamy w wersetach od 24 do 34, przystępują do ostatecznej rozprawy z tym uzdrowionym. Przywołali go i czego od niego chcieli? Deklaracji lojalności. Chcieli wymóc na nim, żeby oświadczył, że wie, że Jezus jest grzeszny. I co robi uzdrowiony? Odmawia. On tak nie powie. Powiedział, to, że, czy jest grzeszny, tego nie wiem. To jedno wiem. Byłem ślepy, a teraz widzę. Więc odmówił tego przyznania, że Jezus jest grzeszny i wskazał dlaczego. Na oczywisty cud, którego on był bardzo świadomy, że był ślepy, a teraz widzi. Więc ten cud, który dla faryzeuszy był tak bardzo niewygodny. Wobec tego oni na tę sytuację nie mogli nic odpowiedzieć, bo dżentelmen nie dyskutuje z faktami. Wobec tego jedynie bezwiednie, bezmyślnie powtórzyli pytanie, co się stało, jak otworzył oczy twoje, chociaż on już im o tym odpowiadał. I dalej czytamy właśnie, że ten uzdrowiony żebrak bardzo odważnie poczyna sobie z faryzeuszami, on był z nizin społecznych, a oni byli raczej w gronie elity. Zauważył niechęć faryzeuszy do Jezusa, więc nie powtórzył opisu tego, co Jezus zrobił, tylko zadał im pytanie, czy też oni nie chcą zostać uczniami Jezusa. I to było pytanie prowokujące, bo ten uzdrowiony już wyczuł, że faryzeusze byli bardzo niechętnie do Jezusa nastawieni. Więc oczywiście reakcja była taka, że faryzeusze zaczęli mu złorzeczyć, nazwali go uczniem Jezusa, a sami siebie nazwali uczniami Mojżesza. Czy rzeczywiście nimi byli? W 5 rozdziale Ewangelii Jana, w wersecie 46, Pan Jezus powiedział, że gdybyście słuchali Mojżesza, wierzylibyście w mnie, bo o mnie napisał. Mojżesz składał świadectwo o Jezusie. Jeżeli oni by naprawdę byli uczniami Mojżesza, uwierzyliby, że Jezus jest Mesjaszem. I faryzeusze brną dalej. Mówią, że oni wiedzą, że Bóg przemawiał do Mojżesza, a nie wiedzą, czy Bóg rzeczywiście posłał Jezusa. Czy rzeczywiście tego nie wiedzą? Ich praojcowie na początku wcale nie uwierzyli w Mojżesza. Nie uwierzyli Mojżeszowi. Powiedzieli, któż je ustanowił sędzią lub rozjemcą nad nami. Dopiero kiedy Mojżesz przy krzaku gorącym został posłany przez Boga i dopiero kiedy przed starszyzną Izraela pokazał dwa znaki z laską i z trądem, wtedy dopiero uwierzyli, że Bóg go posłał, a i tak wielokrotnie buntowali się przeciwko Mojżeszowi. I uzdrowiony chyba dobrze zdawał sobie sprawę, że to znaki potwierdzają, że ktoś jest posłany od Boga, bo znów wraca do tego, że Jezus go uzdrowił, bo mówi, że wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, lecz tego, który jest bogobojny i pełnił jego wolę. A przedtem mówi, to rzecz dziwna, że nie wiecie, skąd on jest, a przecież otworzył oczy moje. Czyli wskazuje na to, że Jezus dokonał cudu, który jest cudem, jakiego dokonują tylko prorocy, tylko ci, którzy są przez Boga posłani. Czyli pokazuje im, że skoro ich ojcowie uwierzyli w Mojżesza na podstawie znaków, to dlaczego oni nie chcą uwierzyć w Jezusa na podstawie znaku, którego Jezus dokonał. I tu mamy finał w 34 wersecie, bo faryzeusze mówią do tego uzdrowionego, tyś się cały w grzechach urodził i chcesz nas pouczać, i wyrzucają go. Czyli co robią? Osądzają go niezgodnie z prawem. Bo prawo przecież nie mówi o tym, że zawsze jest tak, że czyjeś nieszczęście jest wynikiem jego grzechu. A oni osądzają go, że ponieważ był urodzony jako ślepiec, więc do tego musiał się cały w grzechach urodzić. Osądzają go i wyrzucają nie tylko sprzed swojego oblicza, najprawdopodobniej wykluczają go z synagogi. Czyli ten człowiek zyskał wzrok, ale najprawdopodobniej stracił miejsce w synagodze, stracił miejsce w lokalnej społeczności wiary, społeczności wierzących. Czyli czy stracił? Nie. Nie stracił. I mamy ostatni akapit, to jest od 35 do 41. Kiedy Pan Jezus dowiedział się, że ten człowiek został wyrzucony, odszukał go. Prawdopodobnie sam celowo go odszukał i objawił mu siebie. Zapytał, czy wierzysz w Syna Człowieczego? Ten człowiek pierwszy raz w życiu zobaczył Jezusa, bo przedtem tylko go słyszał, bo był niewidomy. I zapytał, a któż to jest, Panie, żebym mógł w Niego uwierzyć? Jezus wtedy objawił, ja jestem. Że to Jezus jest tym Mesjaszem. Syn Człowieczy to jest termin mesjański. Wtedy ten człowiek od razu zdeklarował swoją wiarę i oddał Jezusowi pokłon. Dlaczego? Dlatego, że prawdopodobnie dobrze skojarzył cud, który się na nim dokonał, z tym, co księga Izajasza zapowiadała, że jak kiedy przyjdzie Mesjasz, otworzą się oczy ślepych, i uwierzył, że Jezus jest tym prawdziwym Mesjaszem i uznał go za Mesjasza. Wobec tego stracił być może miejsce w synagodze, ale zyskał więź z Jezusem. Zyskał więź, która daje życie wieczne. Zyskał więź, która ma wieczną wartość. I wtedy Pan Jezus komentuje tę sytuację bardzo ciekawie. Mówi o tym, że przyszedł na świat na sąd. To ciekawe. Bo w 17 wersecie 3 rozdziału Ewangelii Jana sam Jezus mówi, że nie przyszedł na świat, żeby sądzić świat, ale żeby świat był przez niego zbawiony. Więc tutaj chodzi o inny rodzaj sądu, raczej o polaryzację. Że samo przyjście Jezusa powoduje polaryzację, że jedni będą do niego się garnąć, a inni będą go odrzucać. I co ciekawe, będą się garnąć do Jezusa ci, którzy uchodzą w oczach Izraelitów za ślepych duchowo, czyli celnicy, grzesznicy, natomiast będą go odrzucać ci, którzy uchodzą za widzących, czyli arcykapłani, faryzeusze, znawcy prawa. No i akurat świadkami tej deklaracji, tego podsumowania Pana Jezusa byli jacyś faryzeusze. Zapytali więc, czy oni też są ślepi. Więc Pan Jezus im powiedział, gdybyście byli ślepi, czyli gdyby rzeczywiście duchowo byli jeszcze nie oświeceni, nie mieliby grzechu. Ale ponieważ oni, faryzeusze, byli ludźmi, którzy deklarowali, że oni wiedzą, co jest duchowo słuszne, co jest nie, oni mają dobrą wiedzę religijną, mają dobre rozeznanie, a odrzucają Jezusa, to grzech pozostaje. Jaki grzech? Grzech niewiary w Jezusa. Więc mamy taką sytuację, że człowiek uzdrowiony przez Jezusa z wrodzonej ślepoty, to uzdrowienie udowodniło, że Jezus jest światłością świata. Ten człowiek zyskał więź z Jezusem wieczną. Stracił być może miejsce w synagodze. I teraz pytanie, jakie wnioski płyną dla nas z tej naprawdę bardzo ciekawej historii? Pierwszy wniosek jest taki, który jest bardzo ważny, chociaż nie żyjemy w czasach Jezusa, ale myślę, ta mentalność o tym, że jeżeli kogoś spotkało nieszczęście albo kalectwo, to musi być to winą jego grzechu. Ten fragment mówi, że to nie jest prawda. Że nie jest takie proste, nie ma takiego prostego powiązania. Jeżeli spotkało cię nieszczęście, musiałeś zgrzeszyć, albo twoi rodzice musieli zgrzeszyć. Że życie jest dużo bardziej skomplikowane niż takie proste powiązanie. Jeżeli nie grzeszysz, dobrze ci się wierzy. Jeżeli grzeszysz, jeżeli źle ci się wiedzie, to musiałeś zgrzeszyć. Czasami bywa tak, że konsekwencje naszych grzechów spadają na kogoś innego. A czasami my doświadczamy konsekwencji grzechu kogoś innego. Życie jest naprawdę bardzo skomplikowane, ponieważ żyjemy w społeczeństwie, które jest upadłe i w którym nawzajem sobie czasem szkodzimy. Wobec tego Bóg może wykorzystać to, co nas złego spotkało, jakieś nieszczęście, trudność, problem, cierpienie, aby objawić swoje dzieła. Tak jak wykorzystał kalectwo tego człowieka, żeby objawić, że Jezus jest światłością świata. Czasem będziemy widzieli to rozwiązanie, czasami nawet nie doczekamy naszego rozwiązania. Tak jak Hiob do końca życia właśnie nie dowiedział się, dlaczego spotkały go tamte nieszczęścia, ale jednak możemy ufać Bogu nawet w trudnościach. Możemy ufać Bogu nawet wtedy, kiedy spotkają nas bardzo przykre doświadczenia czy nieszczęścia, ponieważ Bóg tak czy inaczej albo da rozwiązanie, albo też da nam wzrost, ponieważ jego celem w naszym życiu jest to, żebyśmy doszli do upodobnienia się do obrazu jego syna, czyli żebyśmy jako osoby dojrzewali. A jako osoby dojrzewamy czasem właśnie też doświadczając różnych przykrych rzeczy. Druga lekcja jest taka, czyli ta lekcja jest taka, że możemy ufać Panu Bogu nawet jeżeli coś złego nam się dzieje. I że możemy ufać, że Bóg wie co robi, i że da rozwiązania, a nawet jeżeli byśmy tego rozwiązania po ludzku nie zobaczyli, to on i tak ma, to on i tak osiąga swoje cele w naszym życiu, więc można mu zaufać. Druga lekcja jest taka, że nawet najbardziej spektakularny cud nie przekona tych, którzy nie chcą uwierzyć. Wiara jest nie tylko sprawą racjonalnych argumentów, ale też i emocji, i woli. Mamy tu faryzeuszy, którzy dowiedzieli się, że uzdrowiony rzeczywiście był ślepym od urodzenia, wiedzieli, że Mesjasz miał otwierać oczy ślepym, jednak Jezus nie spełniał ich oczekiwań, jakie mieli, jakie pokładali w potencjalnym Mesjaszu. Wobec tego nic nie było w stanie przekonać ich, że Jezus jest Mesjaszem. Jeżeli fakty przeczyły ich teorii, to było tym gorzej dla faktów. Żeby naprawdę nawrócili się, potrzeba było, żeby Bóg otworzył ich duchowe oczy. I możemy powiedzieć, że skoro my jesteśmy wierzący, to Bóg otworzył nasze duchowe oczy. I za to możemy być bardzo wdzięczni Bogu, ale też to może nas zachęcać do modlitwy o tych, którym głosimy Ewangelię, do tych ludzi z naszych rodzin, spośród naszych znajomych, że jeżeli chcemy, żeby oni się nawrócili, módlmy się, bo to Bóg może otworzyć ich duchowe oczy. No i trzecia lekcja jest taka, że uzdrowiony wiele stracił. Rodzice nabrali do niego dystansu, bojąc się o swoje miejsce w synagodze. Faryzeusze go wykluczyli z synagogi, ale poznał Jezusa. Poznał Jezusa i to było dużo cenniejsze niż miejsce w synagodze, czy nawet więź ze swoimi rodzicami. I Pan Jezus obiecuje, że tym, którzy pójdą za Nim, że jeżeli nawet stracą jakieś więzi, to uzyskają nowe więzi. Że będą mieli innych braci, siostry, rodziców duchowych, prawda? Że kiedy pójdziemy za Jezusem i jeżeli nawet osłabną nasze więzi z tym środowiskiem, z którego wywodzimy się, to Bóg zaspokoi nasze potrzeby, da nam inne więzi. Ale musimy być gotowi. Musimy być gotowi też na pewne straty. Że jeżeli pójdziemy za Jezusem, będziemy mieli jakieś straty. W krajach, gdzie dominuje islam, nawet można zginąć z rąk najbliższych, kiedy się wyzna wiarę w Jezusa. Więc musimy być gotowi też na to, że pójście za Jezusem kosztuje i być gotowi ponosić te koszty. Jesienią ubiegłego roku razem z moją żoną byliśmy na kolacji w restauracji, która jest prowadzona, to przy placu Zawiszy, która jest prowadzona przez ludzi niewidomych i kucharze są niewidomi i kelnerzy są niewidomi. I ta restauracja jest tak zorganizowana, że człowiek się czuje jak niewidomy. Czyli trzeba oddać do depozytu telefon komórkowy, nie może mieć żadnej latarki. Kelnerka wprowadza nas, albo kelner za ramię, trzeba go trzymać. Prowadzi nas do miejsca, które trzeba wymacać. Trzeba wymacać sztućce i talerz. Są trzy menu, rybne, wegetariańskie i mięsne. Ja zamówiłem wegetariańskie, myślałem sobie, pewnie bez sztućców będzie łatwiej jeść coś wegetariańskiego niż jakieś ryby z ośćmi. Więc w sali było absolutnie ciemno. Tak ciemno, że nic nie było widać. Nie wiedziałem, czy to jest sala mała, czy duża. Nie wiedziałem, czy jest więcej stolików, czy tylko też ten jeden nasz. Słyszałem tylko za sobą głosy, więc wiedziałem, że jakiś obok stolik też jest. Czułem się tam bardzo nieswojo. Jedzenie było dobre, ale nie mogłem się skupić na nim. Czekałem, kiedy wreszcie ten eksperyment się skończy. I to jest dobra ilustracja życia w ciemności duchowej. Ale ludzie wokół nas żyją w duchowej ciemności. Naprawdę po omacku podejmują decyzje życiowe, po omacku podejmują decyzje moralne, po omacku dokonują rozsądów etycznych czy moralnych, potrzebują światła. I Jezus jest, naprawdę jest światłością świata. On to udowodnił, wyprowadzając z ciemności człowieka, który był w ciemności od urodzenia. Więc możemy być pewni, On naprawdę jest światłością świata. Trzymajmy się Go kurczowo. Amen.